Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. W Radiu Poznań czas na magazyn medyczny, a zaczynamy od podsumowania rządowego programu in vitro.
Wiek jest najsilniejszą determinantą płodności, czyli im dłużej odwlekamy tę decyzję o posiadaniu dziecka, tym może być statystycznie trudniej.
Program okazał się sukcesem na skalę krajową. W magazynie o tym, ile dzieci dzięki temu wsparciu urodziło się w klinice przypolnej w Poznaniu.
Kolejny temat to choroby weneryczne. Rośnie liczba zakażeń przenoszonych drogą płciową.
Istnieje wiele przekłamań na ten temat, istnieje wiele fałszywych informacji. Dlatego też chcielibyśmy w sposób taki merytoryczny podjąć tę tematykę.
Do Wielkopolski dotarł ogólnopolski program Młodzi Świadomi, kierowany do uczniów szkół średnich.
Doświadczone pielęgniarki wprowadzają do zawodu swoje młodsze koleżanki.
Program mentoringu zakłada to, że co najmniej 25% ogółu godzin miesięcznych musimy razem wypracować, więc najczęściej miałyśmy razem dyżury.
Taki program realizowany jest w Poznańskim Szpitalu Miejskim. Zapytamy, jak oceniają go pielęgniarki.
A na koniec o misji medycznej z Poznania do Nepalu, by pomóc najuboższym mieszkańcom tego kraju.
Chcemy też w kontenerach takich oceanicznych pomóc zbudować przychodnię fizjoterapeutyczną tak naprawdę dla pacjentów.
Uczestnicy wiozą protezy, wózki inwalidzkie i na miejscu będą pracować z mieszkańcami. Cały czas można wspomóc te działania.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Na zdrowie.
Od czerwca 2024 roku realizowany jest rządowy program in vitro. Potrwa do końca 2028 roku i rokrocznie przeznaczanych jest na niego 500 milionów złotych. Obecnie realizuje go ponad 60 ośrodków w całym kraju.
W klinice przypolnej pierwsze dziecko z in vitro urodziło się już w 1999 roku, a obecnie działa tam Uniwersyteckie Centrum Leczenia Niepłodności, które oferuje parom mającym problemy z zajściem w ciążę szeroką ofertę działań. W ubiegłym roku kwalifikacje do programu rządowego in vitro przeszło tam prawie 360 par. Na świat przyszło ponad 100 dzieci.
W tej chwili mamy już ponad setkę dzieci urodzonych z naszego programu.
Dr Maciej Brązert, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Niepłodności.
Ta liczba dzieci urodzonych, ona nie odzwierciedla do końca efektywności programu w tej chwili, ponieważ wiemy, że ciąża trwa 40 tygodni, w związku z tym wiele kobiet jest w tej chwili w ciąży. Program ten jest sukcesem w całej Polsce, bo wiemy, że te odsetki nie odbiegają od standardów światowych i te odsetki liczby dzieci urodzonych w stosunku do par, które się zgłosiły, które podjęły leczenie, są na poziomie europejskim czy światowym.
Z programu mogą skorzystać kobiety do 42 roku życia, mężczyźni do 55, jeżeli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia. Średnia jest jednak dużo niższa.
W tej chwili u nas w ośrodku jest to 34 lata, ale oczywiście każdy ośrodek ma swoje statystyki.
Jak wygląda cała procedura od pierwszego telefonu do centrum, mówi dr Błażej Hermuła, kierownik Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Niepłodności w Poznaniu.
Para trafia do naszego ośrodka, czyli zakładamy, że para wcześniej była poniekąd zdiagnozowana przez swojego, załóżmy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Trafiła od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do lekarza prowadzącego ginekologa, czyli jeżeli stwierdzono czynnik męski, mogła trafić ta osoba do lekarza androloga. Tak? Jeżeli te osoby mają stwierdzony większy problem, tak, którego nie można przezwyciężyć stosowaniem na przykład podstawowej hormonoterapii, mają możliwość te osoby skorzystania i dodzwonienia się właśnie tutaj do naszej kliniki i są kierowane też przez lekarzy tutaj do naszego ośrodka. Te granice wieku, które są postawione przez ministerstwo, one też określają pewien czas, w którym my te procedury musimy zrealizować. Pacjenci przechodzą odpowiednią diagnostykę i w ramach samego leczenia, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, czy to jakby wynikających z przeprowadzonych badań, jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca jakby rozpocząć tą procedurę. Tak? Zdarzają się procedury czasami tutaj, jeżeli pacjenci są blisko, jak pacjentki blisko tego wieku, którym jakby już nie przysługuje im wtedy dofinansowanie, zdarzają się sytuacje takie, że jakby z dnia na dzień jesteśmy w stanie pacjentkę włączyć do programu. Te 97% par, które zrealizowaliśmy, procedury, które zrealizowaliśmy w naszym ośrodku, to były pary, które skorzystały z tego dofinansowania.
Jeżeli chodzi o niepłodność, to dane procentowe są podobne do tych ogólnoświatowych.
To jest 15%, aczkolwiek statystyki trudno je oszacować. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej par również nie chce mieć dzieci. My wiemy, że ogólnoświatowy trend, jeśli chodzi o zaburzenie płodności, to jest 15% w społeczeństwie. Oczywiście różnią się w zależności od szerokości geograficznej, od poziomu rozwoju też społeczeństw. Natomiast obserwujemy w tej chwili w Europie, ale nie tylko w Europie, trend ku nieposiadaniu dzieci, czyli takim zamierzonemu nieposiadaniu dzieci. W związku z tym to oszacowanie tego problemu niepłodności staje się dużo bardziej skomplikowane i dużo trudniejsze, ale wiemy, że to jest około 15%. I ten poziom niestety rośnie wśród tych par, które chcą mieć dzieci, prawda? Natomiast to, co mówimy, jeżeli chodzi o dzietność, czy w ogóle starzenie się społeczeństw i brak zastępowalności społeczeństw, to problem tkwi nie tylko w niepłodności, czy w zaburzeniach płodności, ale również w zamierzonej niechęci posiadania dzieci. To jest też problem demograficzny i społeczny.
Stereotypowe podejście do niepłodności u pary wynika z faktu płynącego wieku u kobiety. I postrzegana jest ta niepłodność głównie z winy, mówiąc w cudzysłowie, kobiety. Jednakże widzimy i wiemy, że mówiąc statystycznie, ta sama liczba par, które do nas trafia, wynika też ta ich niepłodność z czynnika męskiego. Statystycznie określa się na poziomie 30% par, które mają niepłodność żeńską, 30% par niepłodność męską. 20% to jest tak zwana niepłodność współistniejąca. Kolejny odsetek to jest niepłodność idiopatyczna, gdzie po zastosowaniu wszystkich metod diagnostycznych nie jesteśmy w stanie stwierdzić i zdefiniować, gdzie leży problem. Bo czasami zdarzają się sytuacje, iż pomimo tutaj naszych wysiłków, niestety nie jesteśmy w stanie jakby zdefiniować tego problemu. I dzięki możliwości wykorzystania kolejnych scenariuszy, które ministerstwo przewidziało, gdzie mamy możliwość wykorzystania do procedur gamet pochodzących od niezwiązanych zbiorcami par. I z tego, co widzimy, niestety ten problem i to zapotrzebowanie, mówiąc kolokwialnie, niestety jest też na wysokim poziomie. Dlatego jakby też dzięki temu, że ministerstwo przewidziało taki scenariusz, pacjenci mają możliwość skorzystania z tych procedur.
Uniwersyteckie Centrum Leczenia Niepłodności w Szpitalu przy Polnej oferuje również programy zabezpieczenia płodności dla pacjentów onkologicznych. To kluczowe działanie, ponieważ leczenie onkologiczne może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia układu rozrodczego. Stąd apel do lekarzy, by tę możliwość przekazywać pacjentom.
My cały czas ubolewamy, że ta informacja, czy ten dostęp do informacji jest bardzo trudny dla pacjentów onkologicznych. My edukujemy również lekarzy onkologów, żeby rozmawiali o tym z pacjentami. Natomiast oczywiście zdajemy sobie również sprawę, że nie każdy pacjent będzie o tym myślał i będzie chciał zabezpieczyć płodność. To są osoby, które przychodząc do ośrodka, czy zgłaszając się do ośrodka, są poza kolejnością. To jest też niezwykle istotne. One nie wchodzą w żadną kolejkę. To jest właściwie temat z dnia na dzień, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć mężczyzn z dnia na dzień. U kobiet jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ musimy rozpisać stymulację, wystymulować jajniki, pobrać komórki jajowe. Natomiast sam cykl rozpoczynamy właściwie natychmiastowo, bo wiadomo, że czas jest tutaj bardzo istotny.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie płodności, to z tej możliwości skorzystało w Centrum przy Polnej ponad 30 osób leczących się onkologicznie.
Akcja profilaktyka.
Rośnie liczba zakażeń przenoszonych drogą płciową. W Wielkopolsce w przypadku poszczególnych chorób ten wzrost w ostatnich latach jest o 100, a nawet więcej procent.
W Wielkopolsce ruszyła regionalna odsłona ogólnopolskiego programu Młodzi Świadomi, który jest adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w projekcie jest dobrowolny. O programie rozmawiałam z wojewódzkim inspektorem sanitarnym Pawłem Gilewskim i wojewódzką konsultant w dziedzinie epidemiologii dr Barbarą Czech-Szczapą.
Projekt, który chcemy realizować, dotyczy chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to projekt, który został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. My jesteśmy jakby takim pośrednikiem. Projekt ma trafić do powiatowych stacji w województwie wielkopolskim i ma podnieść świadomość młodych ludzi. Myślimy tutaj o ostatnich klasach szkoły średniej, czy ewentualnie studentów w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, gdyż widzimy, jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, że rośnie nam liczba zachorowań na te schorzenia. Tutaj myślę o rzeżączce, kile, chlamydiozie, HIV, myślę także o WZW typu C, HPV. Także jest, myślę, najwyższy czas na to, żeby podjąć tę tematykę wśród młodych ludzi.
To, co dla mnie jest bardzo istotne, żebyśmy zapamiętali, że choroby przenoszone drogą płciową to nie jest margines, to nie jest kwestia dyskomfortu, to jest kwestia problemu zdrowia populacyjnego. Przekazanie merytorycznej wiedzy jest z kilku powodów bardzo ważne, dlatego, że po pierwsze jest to obszar epidemiologiczny i zdrowia publicznego, który dla nas właściwie bardzo nam utrudnia sytuację w identyfikacji też stereotypów,
stereotypów, które narastają i nie zawsze są prostowane lub jest czas i przestrzeń na ich prostowanie. Trochę mało mamy czasu w systemie szkolnictwa na to, żeby ten temat podjąć, dźwignąć, mówiąc kolokwialnie. Jest niesłychanie ważne, abyśmy o tym mówili. O tym, abyśmy uczyli bezpiecznego wchodzenia w obszar aktywności seksualnej młodych ludzi, tak samo jak robimy to z kwestią związaną z prawidłowym odżywianiem, z aktywnością fizyczną, z bezpieczeństwem w różnego typu obszarach, których podejmujemy. Proszę pamiętać też, że wybrane choroby przenoszone drogą płciową, bardzo często osoba, która nie ma jej świadomości, nie jest skupiona na objawach zogniskowanych w okolicach intymnych. Bardzo często ten pierwszy objaw może iść z zupełnie innego obszaru naszego ciała i to jest bardzo ważne.
Nie ma świadomości wśród młodych?
Wydaje się, że nie ma świadomości, istnieje wiele przekłamań na ten temat, istnieje wiele fałszywych informacji, dlatego też chcielibyśmy w sposób taki merytoryczny podjąć tę tematykę właśnie wśród ludzi wchodzących w życie.
Jakby się to odbywało na lekcjach wychowawczych?
No to będą specjalne zajęcia, około półtorej godziny będzie przeznaczone na to. Pozostawiamy dowolność już szkołom, na jakiej lekcji będzie realizowane. W każdym razie będzie to realizowane przy współudziale pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy zostaną do tego celu przeszkoleni.
Rozumiem, że ważna jest wiedza, ale też profilaktyka, żeby się po prostu zabezpieczyć.
No tak, tak, no ale żeby się zabezpieczać, no to trzeba mieć wiedzę. I tu się koło zamyka i chcielibyśmy od tego zacząć.
To jest bardzo ważne, żebyśmy też bardzo promowali szybką identyfikację tych chorób po to, aby leczenie, identyfikacja tych chorób chroni także populację i potencjalnych partnerów seksualnych. To jest zasada dotycząca HIV-AIDS, ale to jest też zasada dotycząca innych chorób. Osoba podejmująca leczenie, świadomie identyfikująca problemy zdrowotne, przestaje być zakaźna dla otoczenia, przestaje zagrażać swojemu dziecku, czy staje się mniej ryzykowna podczas porodu dla swojego noworodka, jeżeli mówimy o kobiecie ciężarnej. To jest niezwykle ważna sprawa i to jest też kwestia związana z jakością życia, bo jeżeli na przykład pomyślimy sobie o kwestii brodawczakowatości krtani u dzieci, które były rodzone siłami natury przez kobiety zakażone wirusem HPV, to jest konsekwencja na lata dla tych dzieci. I stąd też bardzo ważne, żebyśmy mówili o prewencji. Szybkie wykrywanie, świadomość. Jeżeli mamy szybko wykrywać, my musimy wiedzieć, co mamy, na co mamy zwrócić uwagę. Proszę pamiętać też, że mamy grupę chorób, które są uleczalne i te, które możemy stabilizować, łagodzić ich objawy. Są też choroby, które możemy leczyć w pierwszym okresie, a później wyleczalność tych chorób, myślimy tutaj na przykład o kile później, jest utrudniona, czy właściwie niemożliwa.
A czy Państwo obserwujecie wzrost, jeśli chodzi o te choroby weneryczne i w ogóle przenoszone drogą płciową?
Zdecydowanie tak. No jeżeli chodzi o choroby, te stare choroby weneryczne, można by tak to ująć, na pewno jest wzrost. W zakresie HIV także mamy wzrost, a także tych innych kwestii, jak na przykład HCV czy HPV. Dlatego też ten projekt jest odpowiedzią na tą sytuację epidemiologiczną, którą zastajemy na tą chwilę.
Dane, które mamy, czy to realizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, pokazują, że tak naprawdę 60% reprezentatywnej grupy nastolatków mówiąca o swoich dotychczasowych doświadczeniach twierdzi, że podjęła aktywność bez zabezpieczenia. Odnoszę wrażenie, że to są dane niepokojące. Biologia jakby nie jest w stanie zawsze znaleźć przestrzeni na to, żeby w pełni wyczerpać ten temat. Bardzo często wchodzi tutaj problem edukacji internetowej i grupy rówieśniczej. Bardzo często jest to niemerytoryczna wiedza. Proszę też pamiętać o edukacji fatalnej, jeśli chodzi o źródła internetowe. Z danych bodajże niedawno prezentowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej, dla Polski 9 najczęściej odwiedzaną domeną przez dzieci w wieku 7-14 są strony pornograficzne i zatem odczarowanie tych ryzyk, ale także mu pokazywanie, że seksualność jest immanentną potrzebą człowieka. Jest krytycznie ważna dla przetrwania naszego gatunku i odideologizowanie, mówienie to na chłodno o pewnych faktach, mam wrażenie, daje narzędzia do świadomego i bezpiecznego wejścia w ten bardzo ważny okres życia.
No jesteśmy gotowi do współpracy.
Teraz piosenka, po niej między innymi o misji poznańskich lekarzy i specjalistów do Nepalu.
żąda zje.
Magazyn na zdrowie.
W naszym magazynie teraz o programie pierwszym takim w Poznaniu. Doświadczone pielęgniarki wprowadzają do zawodu swoje młodsze koleżanki. Taki projekt mentoringu jest realizowany w Poznaniu. Na razie objął 3 absolwentki kierunku pielęgniarstwa i 3 mentorki.
Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy od kilku miesięcy realizuje Miejski Szpital imienia Strusia w Poznaniu. Pozwala nowym pielęgniarkom spokojnie i bez stresu objąć obowiązki na oddziałach. Rozmawiałam z uczestnikami programu o tym, co im daje udział w takim projekcie.
Nazywam się Żaneta Krzyżostaniak. Jestem pielęgniarką z 34-letnim stażem i od początku mojej kariery zawodowej pracuję w szpitalu imienia Józefa Strusia na oddziale chorób wewnętrznych.
I mimo tej ciężkiej pracy znalazła Pani czas, żeby opiekować się osobami wchodzącymi do zawodu.
No, znalazłam czas i dla mnie to jest zaszczyt, że mogę wprowadzić nowe osoby do zawodu i podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem.
Na czym polega ten mentoring?
Z mojego punktu widzenia jako mentora polega na tym, żeby nowe osoby, które wchodzą do zawodu, wprowadzić w tą ciężką, jakby nie było, pracę, taki w miarę bezstresowy sposób, żeby one nauczyły się pracy w zespole, żeby nauczyły się, jak unikać błędów, żeby rozwinąć u nich samodzielność.
Małgorzata Barabasz, jestem pielęgniarką na oddziale neurologii od 11 lat i zajmuję się mentoringiem nad panią Lidią.
Jak pani zaproponowano taki udział w programie, to pani powiedziała: tak, to jest dla mnie, czy chyba się zastanowię, nie do końca wiem.
Zdecydowanie to jest program dla mnie, dlatego że ja widziałam ogromną potrzebę takiego wsparcia osoby, która wchodzi w nowy oddział. Ze względu na to, że adaptacja, jeżeli chodzi o środowisko pielęgniarskie, jest bardzo wymagająca i bardzo jest też złożonym procesem, który wynika ze specyfiki ochrony zdrowia, ale także potrzeby opieki nad pacjentem w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
I jak wygląda to tak na co dzień? Jak wyglądało przez te miesiące?
Program mentoringu zakłada to, że co najmniej 25% ogółu godzin miesięcznych musimy razem wypracować, więc najczęściej miałyśmy razem dyżurę i faktycznie różne sytuacje się zdarzały. Czasami ja coś widziałam i panią Lidię naprowadzałam, czasami miałam swoje jakieś uwagi, spostrzeżenia i też było tak, że pani Lidia mnie pytała o różne sytuacje i starałyśmy się razem znaleźć rozwiązanie na nie.
Jesteśmy w programie od sierpnia do czerwca, także 9 miesięcy.
I to jest dzień w dzień, tak?
I tak, ponieważ ja pracuję w systemie jednozmianowym, także Ania na każdym dyżurze, kiedy jest na dniówce, jest ze mną.
Co takiego najważniejszego chciałaby pani przekazać swojej podopiecznej?
Podzielić się moim doświadczeniem.
A z pani punktu widzenia, co jest najważniejsze w tym zawodzie? Podejście do pacjenta? Empatia? Czas? Tak. Spokój?
Tak, przede wszystkim, żebyśmy miały czas dla pacjenta i żebyśmy mogły swoją pracę wykonywać w jakichś takich komfortowych warunkach, żeby poświęcić czas pacjentowi ze spokojem, bez
stresu.
Bez stresu, tak.
Bo pacjenci też to odczuwają, prawda?
Dokładnie.
I widzą.
Tak, dokładnie.
Moje nazwisko Szwedko-Pyto Anna. Pracuję w tym szpitalu już chyba 5 rok, bo 3 lata pracowałam jako opiekun medyczny. W tej chwili od niecałych 2 lat pracuję jako pielęgniarka. Poszłam na studia, bo czegoś mi brakowało jako opiekun medyczny. Wielu rzeczy nie mogłam zrobić. Zawsze pracowałam z osobami starszymi, dlatego między innymi wybór naszego oddziału, gdzie no średnia wieku jest... no takie 70-80+. I to jest generalnie taki wiek pacjenta, który mi najbardziej odpowiada. Pracując w DPS-ie brakowało mi czegoś. Nie mogłam pomóc w żaden sposób do trzymania za rękę. No i stwierdziłam, że no to krok do przodu. I tak ukończyłam studia licencjackie. W tej chwili zostało mi parę miesięcy, skończę studia magisterskie.
I ten mentoring z Pani punktu widzenia jak wygląda?
Pozwoliło mi to tak łagodniej przejść typowo z teorii do takich praktycznych czynności na oddziale. U nas na oddziale się dzieje bardzo dużo i to nie ma czasu się zastanawiać, nawet 5 minut czasami. Także tutaj pomogło mi to właśnie przejść tak łagodniej troszeczkę z tej teorii do praktyki, bo no, jak dla mnie nie ma głupich pytań, ale wśród koleżanek mogłoby tak być odebrane. Natomiast tutaj nie bałam się zapytać, nawet czasami prozaicznie proste rzeczy, no, gdzie ktoś by spojrzał, no jak możesz nie wiedzieć, no mogę. Jestem w tym trybie szybkiego działania i tutaj zawsze mogłam przyjść zapytać, także... Fajna sprawa.
Czuła się Pani taka trochę zaopiekowana?
Dokładnie tak. Czułam się bezpiecznie i mogłam ze spokojem sprawować opiekę nad pacjentem, ale gdzieś wiedząc, że no ktoś ma nad tym wszystkim oko.
Lidia Schiller, jestem pielęgniarką na oddziale neurologii w szpitalu Strusia. No, z uwagi na to, że jestem objęta tym programem mentoringu, no to jest to rok, bo dokładnie byłam zatrudniona od listopada 24. Cały czas byłam związana z medycyną. W zasadzie około 20 lat już pracuję w medycynie, tylko raczej od strony tej administracyjnej. Pracowałam w dziale obsługi pacjenta. Zawsze gdzieś tam myślałam, że od tej strony praktycznej też warto jakby tutaj rozwinąć się i stąd też taki pierwszy krok, że chciałam też coś trochę zmienić w życiu, postanowiłam pójść na studia licencjackie. Zatrudniłam się tutaj w szpitalu i tak tutaj się znalazłam w szpitalu Strusia.
Czuje się Pani zaopiekowana tu w szpitalu właśnie przez to, że uczestniczy Pani w tym programie?
Oczywiście, że tak. Raczej problemu z komunikacją międzyludzką nie mam, problemu z adaptacją w nowym środowisku, natomiast to jest zupełnie inny charakter pracy. To już jest raczej wykonywanie bardziej poważniejszych procedur medycznych, bo to chodzi o przerwanie tkanki skórnej u pacjenta, no, sytuacje nagłe, ratowania życia czasem. To są już takie inne zupełnie obowiązki. Także oczywiście no, praca z mentorem bardzo dużo mi dała. Przede wszystkim nabrałam dużo pewności siebie w wykonywaniu takich procedur medycznych na co dzień.
Na zdrowie!
Już za kilka dni, 18 lutego, do Nepalu wyrusza Katmandu Therapy Camp. Od 2011 roku organizowane są wyjazdy do tego jednego z najuboższych krajów świata.
Na miejscu przez 3 tygodnie lekarze, studenci, ale i przedstawiciele innych zawodów będą kompleksowo pomagać najuboższym. Po raz 5 do Nepalu leci nasz dzisiejszy gość, lekarka rodzinna związana z Poznaniem i Swarzędzem, Natalia Felberg-Ulanowska.
Skupiamy się na różnych pacjentach tam na miejscu, bo z jednej strony opiekujemy się pacjentami nieletnimi, dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, które są pod opieką sierocińca New Life Nepal. Są to dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi. Z drugiej strony współpracujemy z fundacją, która opiekuje się pacjentami z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, czyli w większości pacjentami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. To jest Bodhisattvas in Action, czyli w skrócie BIA. I trzecim takim miejscem, z którym bardzo chętnie i owocnie współpracujemy już od lat, jest Medical Rehabilitation Organization, która opiekuje się pacjentami, czy wynajduje nawet bardziej pacjentów po amputacjach kończyn dolnych, choć nie tylko. I tam protezy, które zawozimy do Nepalu, są dostosowywane do nowych pacjentów. A czasami też opiekujemy się pacjentami po prostu na ulicach, ponieważ stałym punktem każdego wyjazdu jest przynajmniej jeden dzień, kiedy rozstawiamy duży namiot na ulicy albo w takim miejscu, powiedzmy, troszeczkę bardziej ustronnym, ale dostępnym, gdzie osoby przechodzące mogą śmiało wejść. I wspólnie z studentami Koledżu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej i z lekarzami wykształconymi przez tą uczelnię pomagamy właśnie terapiami manualnymi, czy akupunkturą, czy bańkami, czy masażem, czy terapią manualną, w zależności od tego, jak kto pracuje.
Jaka tam jest sytuacja?
Dostępność jest tutaj dużym problemem, ponieważ w Nepalu, który jest w piątce najbiedniejszych krajów świata, 100% opieki zdrowotnej jest prywatna, czyli płatna dla pacjenta. Jeżeli są pacjenci bardziej, czy obywatele bardziej zamożni, to dostępność do opieki medycznej na absolutnie zachodnim poziomie jest. No ale to są jednostki, są promile społeczeństwa.
Pomysłodawcą tych wyjazdów jest fizjoterapeuta z Poznania, stąd pewnie też to takie zacięcie fizjoterapeutyczne, stąd też wieziecie różne sprzęty, które tam będą bardzo przydatne.
Zgadza się. Dr Marian Majchrzycki, fizjoterapeuta, osteopata z Poznania, jeżdżąc tam właśnie od wczesnych lat 2000, rozeznał, że najbardziej potrzeba tak naprawdę pracy fizjoterapeutycznej. Nie pchania się z zachodnimi lekami, które za odpowiednią opłatą i tak tam są dostępne, tylko właśnie takiej pracy usprawniającej, ułatwiającej codzienność. Dlatego też większość naszej grupy to są fizjoterapeuci, osteopaci, logopedzi, neurologopedzi, którzy odpowiadają na zupełnie inne potrzeby. Sprzętów wieziemy bardzo dużo. Są to protezy kończyn dolnych, kończyn górnych, również chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, kule, ortezy, stabilizatory, co szczególnie dla tych najmłodszych naszych podopiecznych z New Life Nepal, ale sierocińca ma największe znaczenie. Także sprzętu jest co niemiara. Taką anegdotkę tylko powiem, wieziemy zawsze w naszych własnych walizkach, żeby nie tracić pieniędzy na jakiekolwiek cargo, jakiekolwiek tam kontenery. Także tylko patrzymy na te miny na lotniskach, kiedy tam trzy protezy zaświecą się na przykład w bagażu. Natomiast to nie jest jakby jedyny nasz pomysł na te działania. Bardzo ważne dla nas jest pozyskiwanie też sponsorów, żeby opłacać pracę na przykład fizjoterapeutów tam na miejscu. I tak udało się uzyskać właśnie tego typu wsparcie dla zatrudnienia fizjoterapeutki właśnie w tym sierocińcu, gdzie ta codzienna praca, ta codzienna stymulacja rozwoju dla tych właśnie najmłodszych robi niesamowitą różnicę. I to są naprawdę kamienie milowe. Dzieci zaczynają jeść samodzielnie, dzieci zaczynają chodzić ze wsparciem sprzętów, ale jednak samodzielnie. Także to jest naprawdę zmiana jakościowa. Dodatkowo bardzo nam zależy na tym, żeby edukować też właśnie i lokalnych terapeutów. Też wymieniamy się doświadczeniami z właśnie studentami i lekarzami tradycyjnej medycyny tybetańskiej, którzy mają inne narzędzia, inne spojrzenie w ogóle na człowieka niż tutaj my, medycy zachodni. Chcemy też w kontenerach takich oceanicznych pomóc zbudować przychodnię fizjoterapeutyczną tak naprawdę dla pacjentów przy jednej z tych fundacji.
To na koniec jeszcze, jak duża jest teraz ta misja?
Piękne jest w grupach każdego roku, że to nie tylko są osoby o wykształceniu medycznym, gdzie jadą z nami studenci, nie tylko z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, ale także z Uniwersytetu Medycznego, także jedzie z nami student z AWF-u, gdzie jedzie z nami skrzypaczka, artystka, która zajmuje się na co dzień arteterapią, muzykoterapią. Czasami jeżdżą z nami osoby zupełnie niemedyczne, budowlańcy na przykład. Pozdrawiam kolegów, którzy będą stawiać poradnię fizjoterapeutyczną już za chwilę, mam nadzieję. No w tym roku jedzie nas prawie 40 osób.
Na rzecz organizacji tego wyjazdu cały czas trwa zbiórka na pomagam.pl. 100% z wpłat zostanie przeznaczonych na dopasowanie protez. Można też przekazać protezy kończyn dolnych. Szczegóły na Facebooku.
Dziękujemy za uwagę. Ten magazyn, jak i wszystkie poprzednie, można odsłuchać w internecie na stronie radiopoznan.fm w zakładce audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.